Una controlada.
No cześć, witajcie wszyscy w niedzielę o 21:00 w 59. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, którą jak co tydzień poprowadzą dla Was Adam Lange oraz, no właśnie, dzisiaj znów tylko ja i nasz gość, ponieważ Adam ze Stefanem poczuli lato i jeszcze pewnie nie wrócili ze spaceru. Szwendają się gdzieś po mieście, jak ich zauważycie, to dajcie znać, że mamy w sumie dzisiaj program. Tak jak wspomniałem, chyba dwa odcinki temu, też nie jestem kaznodzieją, więc ogłoszenia dzisiaj też pominiemy i od razu przeskoczymy do naszego gościa, którym w dzisiejszym odcinku będzie Łukasz Bromirski, postać, którego chyba wszyscy znacie, szczególnie ci, co jakby żyją w świecie sieci, ale tudzież bywają na konferencjach różnego rodzaju, gdzie Łukasz dzieli się swoją wiedzą. Także zapraszam serdecznie Łukasza.
Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim.
Łukaszu, na początek standardowo, jak każdy z naszych gości, musisz się przedstawić i powiedzieć, kim jesteś, jak się tytułujesz, jak na ciebie wołają. Opowiedz nam o tym.
Jak się tytułuję, mogę powiedzieć, jak na mnie wołają, w sumie nie wiem. Ja jestem gościem od sieci komputerowych, tak raczej o sobie mówię. Obecnie formalnie jestem tak zwanym product managerem, czyli zarządcą produktu, jakkolwiek by to przetłumaczyć na polski, i zajmuję się rozwojem naszych rozwiązań bezpieczeństwa, aczkolwiek to nie jest taki typowy product manager, dlatego jakby istnieje w strukturach korporacyjnych jako gość, który powinien się zajmować produktem, a tak naprawdę zajmuję się wieloma różnymi rzeczami, od rozwoju tego produktu przez współpracę z działem związanym z budową nowych architektur sprzętowych, software'owych, no i paroma jakimiś tam zagadnieniami stricte funkcjonalnymi.
A nie wiesz, jak na ciebie wołają. może ktoś w komentarzach powie, jaką Łukasz ma ksywkę w community.
Słyszałem Bromir w czasach bytowania w biurze od mojego zespołu i jakoś jeszcze się z tym obyłem. Moja pierwsza w ogóle ksywka taka, od której mój login pochodzi, który zawsze stosuję, więc jak się do mnie włamujecie, to zapraszam, to jest Chopin. Pisane fonetycznie, co ciekawe, ponieważ w momencie, kiedy przychodziłem do mojego pierwszego pracodawcy, miałem włosy, nie przesadzę, jeśli powiem, że tak mniej więcej takie. No bo takie miałem. Dzisiaj trochę już doświadczenia przybyło.
No, włosów niestety ubyło. Łukaszu, jak w ogóle zaczęło się u ciebie, jak zainteresowałeś się komputerami? Jak stawiałeś te pierwsze kroki w świecie komputerów?
Tak. Postaram się dziny. Generalnie od mojego taty oczywiście. Mój tata pracował w wojsku w takim dziale łączności, odpowiedzialnym za łączność, za zagłuszanie, walkę radioelektroniczną i tak dalej. Ja oczywiście tego nie wiedziałem, mając 6-7 lat, ale on w którymś momencie sobie wymyślił, że pomoże sobie mocno opracując, kupując komputer. I w taki piękny, sobotni dzień mieszkaliśmy wtedy w Nowym Dworze Mazowieckim. Osoby, które znają Mazowieckie jako województwo, mogą mniej więcej wiedzieć, gdzie to było. Przyniósł z giełdy na Grzybowskiej, oczywiście nie wiedziałem, że taka giełda wtedy jeszcze istniała, ZX81, no i to było magiczne pudełko, które było niesamowite. Nic z tego nie rozumiałem, co tam się działo, ale faktycznie zaczął pisać jakieś programy w assemblerze na tym ZX81. To było wyczynem, bo tam był 1 kilobajt pamięci, więc jak program był duży, to wychodził w ramkę bufora wideo i tam się działy fajne rzeczy, no ale generalnie towarzyszyłem mu mocno, bo widziałem, że to jest trochę ciekawsze niż latanie z kolegami, granie w piłkę, i jak to ktoś tam powiedział, to było oczywiście też fascynujące, robienie baz na dworze i składanie ich z krzaków i bronienie ich potem przed jakimiś zakusami, ale komputery ewidentnie już wtedy mi się bardzo podobały, chociaż tam niewiele w tym wieku jeszcze rozumiałem. Obserwowałem, jak mój tata rysuje schematy blokowe, to też było dla mnie fascynujące, że to wszystko jest takie proste, ładne i jak się nad tym zastanowić, to jest logiczne. Potem w domu pojawiła się Atarynka, ja nie miałem wyboru nie miałem wpływu na to, jaki komputer. Mój tata wybierał sobie kolejne narzędzia do pracy, natomiast na Atarynce już zacząłem pisać na Assemblerze, z tym programowaniem dosyć wcześnie się zaczęło. Też trochę nie dlatego w Assemblerze, że byłem taki tylko po prostu taki miałem kartridż, jeśli chodzi o programowanie. No ale wydawało mi się to całkiem interesujące. No po Atarynce był PC i wtedy już robiłem bardzo dużo różnych rzeczy z komputerami. Jedynym ograniczeniem było to, że w miejscach, gdzie mieszkałem, w zasadzie nie miałem dostępu do internetu. To się przez chwilę zmieniło tuż przed tym, jak poszedłem do pracy w 97 roku, no bo zaczęły się BBS-y, modemy. Też przywilejem jakby posiadania taty, który pracował w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu, było to, że on WIU przeprowadzał homologację, więc miałem dostęp do takich zabawek jak modemy Motorola na przykład, czy z Excela, których jeszcze nie było normalnie na rynku, a ja mogłem się nimi pobawić. Niestety minusem tego było to, że mieszkaliśmy na osiedlach wojskowych, jakość linii wojskowych była różna, w szczególności, że tam działały dziwne mechanizmy, no ale jakoś do tych BBS-ów się starałem połączyć, nawet wtedy poznałem Rafała Wiosnę wirtualnie, elektronicznie w ten sposób, że się połączyłem któregoś wieczoru Motorola swoją kodeksem do BBS-a, a on pisał jakiś program, który identyfikował po tych stringach wstępnych modemy i mówi: wow, nie widziałem jeszcze tego modemu, co to za modem? Ja mówię: Motorola, kodeks i tak dalej. Nie, niemożliwe, nie ma takiego modemu jeszcze na polskim rynku. Ja mówię: no wiem, że nie ma, ale zaraz będzie, musisz mi uwierzyć, to jest ten modem. Ale tak to było. Bardzo, bardzo fajna przygoda. Można gadać godzinami.
A mówisz a propos linii wojskowych, to ja dobrze pamiętam, linie wojskowe miały dial-upy na liniach wojskowych, które były za darmo, bo połączenia w ramach linii wojskowych były za darmo, jak dobrze pamiętam.
Połączenia w ramach linii wojskowych tak, ale połączenia do internetu niestety nie. I ponieważ jakby budżet był bardzo, bardzo ograniczony, to moje obcowanie z tymi BBS-ami też było raczej ograniczone. Zwykle było jakieś tam pół godziny, 40 minut wieczorem, kiedy mogłem coś tam próbować porobić, a potem jasny krzyk gdzieś tam z pokoju, już starczy, no i tyle.
Ja pamiętam, też miałem, też mniej więcej w tych samych czasach miałem też linię wojskową i szukałem callbacków na tej linii, bo też wiem, że były.
Były.
To piękne czasy. Wtedy się to przypomnijmy może wszystkim, że wtedy na telefon czekało się średnio 10 lat na podłączenie linii. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze pamięta, ale takie były terminy. Łukaszu, wspomniałeś już o swojej pierwszej pracy. To był 97 rok. To, jak dobrze wyczytałem, to była Agora i to było 100 lat
tak
temu.
Jest.
Jak wtedy wyglądało IT? Jak w ogóle zacznijmy od tego, jak wyglądała wtedy rekrutacja? Przyszedłeś sobie do Agory i o co w ogóle pytali w 97 roku?
Tak, nie miałem prawa jazdy w 97 roku, jak zaczynałem szukać pracy i rozesłałem swoje CV do wielu firm, jak robiło wiele młodych ludzi na pewno wtedy i to nie było nic dziwnego. Byłem na rozmowie w CD Projekcie, na składanie komputerów, byłem w Polkomtelu również. Te firmy jakoś kojarzyłem, pojechałem na spotkanie do Agory i w życiu nie wiedziałem, że to jest wydawca Gazety Wyborczej czy dowolnej innej firmy. Po prostu była to firma o nazwie Agora. No i chyba ująłem swoich rozmówców tym rozmowę. Miałem jedną, taką dłuższą z paroma osobami, natomiast ująłem rozmówców tym, że wiedziałem, co to jest Motorola Codex, modem, znałem te wszystkie stringi inicjujące na właściwie na pamięć i byłem w stanie im powiedzieć, jak pewne rzeczy działają, a jak nie działają. I trafiłem do działu telekomunikacji, bo dział wtedy taki typowo jakby IT składał się z dwóch części, działu informatyków, którzy utrzymywali cały proces wydawania gazety za pomocą różnych narzędzi, no i dział telekomunikacji, który zajmował się centralą i wszystkim, co z centralą jest związane, od telefonów przez faksy po najdziwniejsze rzeczy. Ale ponieważ wiecie, no, mieszkałem w Zegrzu bez internetu, a tutaj miałem pracodawcę w centrum Warszawy z dostępem do internetu takim, jaki był, ale był wspaniały. Pozdrawiam parę osób stamtąd, Maćka Łopacińskiego czy Krzyśka Madejskiego. No to generalnie spędzałem w pracy po 18-20 godzin, chłonąc jak gąbka właściwie wszystko, co wtedy było w internecie. Tak? I bardzo szybko się uczyłem.
No to ciekawe. A to lecimy dalej. Twój kolejny wpis w CV, czyli Protechnika, to się tak nazywało. Tam napisałeś, że nosiłeś aż 3 kapelusze, czyli byłeś full stack developerem. Uwaga, według definicji Łukasza, full stack developer w tamtych czasach to HTML plus PHP, SQL i C++. Także to się trochę różni i zmieniło, tak, jeżeli chodzi o lata.
Tak.
Byłeś też frontem do klienta i byłeś sieciowcem. To były takie czasy, że trzeba było wszystko robić? Czy to była taka firma, czy po prostu chciałeś wszystko robić?
To trochę były takie czasy, to na pewno była taka firma i chciałem się tym zajmować. Nie musiałem formalnie, ale trochę tak było, że gdybym się tym trochę nie zajął, to byłoby mi niewątpliwie trudniej robić to, co miałem robić w tej firmie, czyli programować. Po pracy w Agorze, ponieważ wcześniej bardzo dużo pisałem, no, nie mając za bardzo dostępu do internetu, a mając coraz więcej ciekawych książek o tym, jak się programuje i w różnych językach można różne rzeczy fajne sobie zrobić, no to siedziałem w tym domu i tam dłubałem. Zresztą swoje wszystkie pierwsze tak naprawdę pieniądze, ale były to całkiem duże pieniądze, zarobiłem w ten sposób, że napisałem program dla, uwaga, Wojska Polskiego, też w assemblerze. Tak? I parę ładnych lat potem nagle się okazało, że jak już te 3 lata mniej więcej minęły w Agorze, to jest w ogóle dla mnie dosyć ciekawe, że jak popatrzę na swoje CV, to pi razy drzwi co 3 lata ciągle mi się coś zmienia, ale myślę, że to jest jedna z metod, żeby nie oszaleć. Tak? Aczkolwiek nie jest to też działanie świadome, też od razu powiem, chociaż jak się popatrzy, no to wygląda, jakbym miał to doskonale zaplanowane. Nie mam. Doszedłem do wniosku, że fajnie, jestem tu, gdzie jestem, nie mam szans przenieść się do tego działu informatycznego, ten zespół jest jakby na razie zbudowany tak, jak może być zbudowany, nie ma nowego miejsca dla mnie i pewnie w najbliższym czasie nie będzie, więc warto rozważyć i zobaczyć, co jest na zewnątrz. I tak się szczęśliwie złożyło, że znajomy zapytał się, czy nie chciałbym jednak wrócić trochę do programowania. Poszedłem też na rozmowę kwalifikacyjną, na której w ogóle prawie nie było żadnych pytań technicznych, a raczej pytanie, czy w ogóle się orientuję w różnych tam zagadnieniach związanych z tym, czym się Protechnika wtedy zajmowała. Ja nie miałem zielonego pojęcia o paszportyzacji obiektów, swoją drogą również wojskowych, bo to była jedna z firm, która pracowała dla wojska. Natomiast miałem bardzo duże pojęcie o takich rzeczach właśnie jak algorytmy i możliwość tworzenia różnych ciekawych rzeczy, które byłyby tej firmie potrzebne. No i oni stwierdzili, dobrze, no to spróbujmy. Zaoferowali mi bardzo, bardzo atrakcyjne warunki pracy, jak na tamte czasy, o tym jeszcze potem powiem może. No i zmieniłem rolę, tak? Po czym się okazało, że wiecie, to był 2000 bodajże rok, dostęp do internetu w tej firmie polegał na jakimś łączu takim komutowanym też od wojska 128 kilo, wszystko było na jednym serwerze, który pracował pod kontrolą Windowsa, który był administrator w tej firmie, na dochodne tam pojawiał się raz na tydzień, nie mieliśmy żadnej, właściwie niczego od zabezpieczeń po jakieś narzędzia do pracy, pisało się w Visual C albo w assemblerze, no, w tym co każdy potrafił, jak już tam było uzgodnione przez tych programistów. Szokiem dla mnie było to, mimo tego, że jakby no nie byłem profesjonalistą i to była moja pierwsza praca jako programisty, że firma nie posługiwała się żadnym systemem kontroli wersji, plików i tak dalej, i tak dalej. No więc takimi małymi, drobnymi kroczkami na zasadzie to mi przeszkadza, to spróbujmy to zmienić, dodajmy to i tak dalej, doszło w którymś momencie do tego, że jednocześnie zarządzałem całą tą siecią malusieńką tej firmy. Byłem odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego, co wystawialiśmy na zewnątrz, a wystawialiśmy jakieś tam prostą reklamę, pewnie jeszcze gdzieś tam na jakimś web archive można ją znaleźć, strona była okropna, ale była. No i pisaliśmy, zajmowaliśmy się pisaniem kodu, tak na tym czasy. Żeby ustalić też poziom rozmowy, jeśli chodzi o Protechnikę, powiem wam od razu, że szefem tej firmy, prezesem był z nadania, były generał milicji, tudzież policji polskiej i on miał taką ciekawą zasadę, że przychodziło się do pracy na 8:00, niedobrze było widziane wystawanie pod budynkiem firmy zbyt wcześnie, ale też praca się kończyła o 15:00, ale praca kończona o 15:00 polegała na tym, że wszyscy się zbierają przy wyjściu z zakładu pracy, już gotowi do wyjścia i wtedy są wypuszczani. Nie, w ogóle niemożliwe było, żeby ktoś siedział dłużej pracując nad jakimś projektem, który mieliśmy skończyć na konkretną datę. No i z czasem dopiero się okazało, że jest możliwość uzyskania kluczy i przy pewnym poziomie zaufania mogliśmy zostawać dłużej, więc nagle się zaczęło, wiecie, granie w Quake'a po godzinie 18:00 dla rozprężenia i tak dalej, no ale to też całkiem dobrze działało na zespół. Także tak, zajmowałem się wszystkim od najdziwniejszych technologii programistycznych po łącznie z optymalizacją Oracla, pomoc naszemu klientowi w tym, jak się backupuje w Solarisie na tasiemki rozwiązania, tu też była śmieszna sytuacja, po jednej z awarii okazało się, że administrator z twardą miną powiedział nam wprost, że on wie, że nie otworzymy z tej tasiemki backupu, nie ma się co tam męczyć, bo to jest jedna tasiemka, którą oni mają od 2 lat, były rozpisane przetargi, ale przetargi były unieważnione, ale w regulaminie ma napisane w rozkazie dziennym, że ma zrobić backup, no to go robi, no, na tą tasiemkę. No ale... Dużo jest
Słyszałem właśnie historię, że backupy na przykład robią się codziennie, ale na tej samej taśmie, więc jeżeli chcemy wrócić 2 dni wcześniej, to już nie ma takiej opcji. Tak, tak były takie historie, nawet w gigantycznych firmach. No ale może niektórzy z naszych gości, którzy przyjdą po Łukaszu, też trochę opowiedzą o tym. Łukaszu, zanim przejdziemy do wisienki na torcie, czyli do twojego aktualnego zajęcia, które już trwa i trwa, zahaczyłeś jeszcze o jedną firmę, gdzie już tak widać było ten skręt taki dosyć mocny w tematy sieciowe, był to Tech Data Poland. A czy to był już ten przełom, że stwierdziłeś, dobra, to teraz ogarnę sobie sieci, już mnie nic innego nie interesuje, HTML mi już obrzydł, C++ tak. Już nie. To już było to, tak?
Tak, to był mniej więcej ten moment, w którym doszedłem do wniosku, że to programowanie na dłuższą metę jest super fajne, bo generalnie pociąga mnie tworzenie rzeczy, tak? Więc doszedłem do wniosku, że programowanie jest super fajne, no niemniej jednak tu, gdzie jestem, myślę, że dużo już więcej nie zrobimy w tej firmie, musiałbym się przenieść do jakiejś innej firmy, natomiast z perspektywy rozwoju tego koncepcji programistycznych, to aż tak bardzo mnie nie interesuje. Jakoś równocześnie zacząłem się trochę bardziej interesować sieciami i to zaczęło dla mnie być takim obszarem, o którym nie wiedziałem właściwie, można powiedzieć, nic, tak? Po wyjściu z Agory oczywiście miałem jakąś tę wiedzę o sieciach, ale mówiąc wprost, nie była ona zbyt wielka. Z perspektywy sieci oczywiście i z perspektywy specjalistów, więc stwierdziłem, kurczę, fajnie byłoby się wokół tego zakręcić. No i jakaż tu dziwna sytuacja, praktycznie dokładnie po 3 latach dzwoni do mnie rekruter i mówi, że u dystrybutora bardzo wielu różnych marek sieciowych chcieliby ze mną porozmawiać. Spotkałem wtedy na rozmowie kwalifikacyjnej, chyba najlepszej w ogóle, jaką do tej pory miałem, Pawła Kocibowskiego, którego też serdecznie pozdrawiam. Paweł jest jednym z wielu inżynierów na tym rynku, który po prostu wie wszystko i on przeprowadził ze mną tą rozmowę kwalifikacyjną w taki sposób, jaki mi się obecnie najbardziej podoba, mianowicie pytał mi o coś, co bardziej mi się, najbardziej ja uważam, że się znam w obszarze sieci, a potem zaczynał zadawać coraz bardziej dokładne pytania, próbując wysądować, gdzie ja tam mniej więcej z tą wiedzą ląduję, tak. I to były 2 godziny rozmowy z Pawłem, po których wyszedłem dosłownie zniszczony, przekonany, że po pierwsze w ogóle to nic nie wiem, po drugie te sieci to jest tak skomplikowana materia, że widać, że ja po prostu nawet nie mam się co uczyć, bo tego jest za dużo po prostu i wszystko, i światłowody, i protokoły routingu, i pakiety IP, i takie inne, i w ogóle, i masakra. Wsiadłem do samochodu, puściłem sobie głośną muzykę i nawet nie chciało mi się już ruszyć z tym samochodem do domu, bo stwierdziłem, że mój Boże, jestem po prostu totalnym przegrywem i skończę pisząc oprogramowanie, nie ujmując nic programistom. Jakież było moje zdziwienie, jak 2 dni potem zadzwonili do mnie i powiedzieli, że byłem absolutnie najlepszym kandydatem i generalnie zapraszają mnie, żeby tam kontynuować ścieżkę. No i Tech Data też była dla mnie świetnym miejscem, bo miałem okazję nie dość, że obcować z fajnymi ludźmi, to miałem dostęp do dowolnego sprzętu, jaki prawie mogłem sobie wymarzyć z perspektywy tego, co oferowała Tech Data, czy oferuje dzisiaj jako Azlan. Od Cisco przez różnego rodzaju trzykomy, Zyxele, Enterasysy i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wszystko mogłem sobie sprowadzić do labu albo na biurko, poznać jak to działa, sam się nauczyć pewnych rzeczy. No i faktycznie po tych 2-3 latach doszło do tego, że były sytuacje, kiedy prowadziłem za inżynierów danego vendora warsztaty, na przykład z danego sprzętu, no bo ponieważ rozebrałem go na śrubki, złożyłem z powrotem, bardzo często wchodziłem w jakieś dyskusje z ludźmi, którzy tworzyli te rozwiązania bezpośrednio w firmie, to zdarzało się, że po prostu wiedziałem bardzo dużo i było to dla mnie też fajne. Lubiłem się tym bawić.
No widzisz, ty zamknąłeś się po tej rozmowie w samochodzie i włączyłeś głośną muzykę, zacząłeś się stresować, a druga strona pewnie tam party robiła, że znalazła wreszcie fantastycznego kandydata, więc to pewnie tak wyglądało. Także to dobra, to lecimy dalej. Cisco. Jak to się w ogóle zaczęło, że trafiłeś do Cisco? Który to był w ogóle rok, to przede wszystkim, jak w ogóle wyglądała rekrutacja do tak dużej firmy jak Cisco, bo to już jest inny kaliber firmy.
Tak, rok był 2005, ale myślę, że zaczęło się trochę wcześniej, tak? Bo też pewnie zdajecie sobie sprawę, albo nie, że jednym z dużych problemów dla producenta sprzętu działającego w danym kraju jest to, że no, nie chce się wyciągać tych dobrze wyedukowanych pracowników, pracujących u partnerów i pomagających sprzedawać, wspierać sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Jest to zawsze trudna decyzja. No jednak tak się stało, że zostałem polecony przez, i tutaj generalnie też pozdrawiam Mirka Szymczaka, do wewnętrznych struktur, żeby właśnie pojawić się jako inżynier, aczkolwiek oczywiście z gwiazdką, jak go zabierzemy z tych daty, no to tych data straci inżyniera i to oczywiście osłabia jakąś naszą pozycję na rynku. Wytworzyła się z tego, nawiasem mówiąc, bardzo duże zamieszanie. W którymś momencie nasz polski prezes ówczesny tych daty, Irek Dąbrowski, którego również pozdrawiam, zadzwonił do prezesa Cisco w Polsce i powiedział, że jak mi zabierzecie tego inżyniera, to ja kończę dystrybucję Cisco i do widzenia. Tak. Dostałem tą informację też chyba bodajże od Mirka. Wpadłem w totalną panikę. Stwierdziłem, mój Boże, nawet się jeszcze nie zatrudniłem w Cisco, a już mnie wyrzucą z tych daty i w ogóle zapomnijmy o tym. No ale tam sprawy po trzech tygodniach się jakoś rozwiązały i dostałem informację, że oczywiście ten kontrakt, który panu przedłożyliśmy jako propozycję, jest aktualny, można przejść, nie ma już żadnej złej krwi i wszystko można kontynuować. Natomiast rozmów było dużo. Rozmowy były bodajże 3 albo 4. Pierwsza oczywiście z rekruterem, który w imieniu Cisco wtedy prowadził rekrutację, potem z moim ówczesnym przyszłym szefem, czyli Januszem Motoszko, dyrektorem technicznym Cisco Systems Polska, z osobami z działu handlowego też, żeby pewnie sprawdzić, na ile pasuje do zespołu. No i ostatnią rozmowę, ale to już była formalność, miałem z Darkiem Chwieczakiem, ówczesnym właśnie prezesem Cisco Systems Polska, na zasadzie bardziej takiej poznajmy, co to za człowiek i zobaczmy. Darek w ogóle jest generalnie dosyć ciepłą osobą i też pozdrawiam. I widać było, że zależy mu na tym spotkaniu, żeby trochę zrozumieć, z kim będzie pracował. Biuro w Polsce miało wtedy z 30 chyba osób, więc potrafię sobie wyobrazić, że generalnie znał wszystkich po prostu tak o. I faktycznie było tak, że jak czasami się trafiało go na korytarzu, to potrafił zadać jakieś pytanie sprzed 2 tygodni, wyciągnąć jakiś wątek i nagle coś tam pociągnąć rozmowę, co było też dosyć miłe w sumie na koniec.
To jest zdrowie.
Zdrówko.
Łukaszu, przebiłeś się w ogóle w Cisco przez, jak studiowałem twoje CV, przebiłeś się przez parę dobrych stanowisk. Nie wiem, naliczyłem chyba z 6. Które z nich było najciekawsze? O, to jest takie pytanie podchwytliwe.
Najciekawsze. To jest bardzo podchwytliwe pytanie. Myślę, że najwięcej problemów i największym wyzwaniem było dla mnie pozycja RSM-a, czyli osoby, która zajmuje się działem handlowym i to jeszcze w dodatku na bardzo rozległym terytorium, bo dostałem ni stąd, ni zowąd pod siebie 3 bardzo duże zespoły i w bardzo trudnych czasach, jak się potem okazało, bo zaraz chwilę po tym, jak ja przejąłem dowodzenie zespołem handlowym, to przyszedł kryzys po wyborach i zaczęło być strasznie, mówiąc wprost. Bo wszystkie pozostałe role, one były w miarę naturalne, to znaczy starałem się jakby podążać tą ścieżką techniczną, oczywiście można teraz zacząć żartować w komentarzach, że wcale nie jestem żadnym tam inżynierem, ale sprzedawcą technicznym i tak dalej, ale generalnie ta ścieżka techniczna w Cisco jest bardzo głęboka i to jakby było coś, co chciałem po prostu robić, tak? Tak sobie wyobrażałem rozwój swojej dalszej kariery, no ale w którymś momencie faktycznie pojawiła się taka sytuacja, że zarówno mój ówczesny szef przełożony, czyli prezes Cisco Systems Polska, jak i jego przełożony regionalny, zabrali mnie ładnie na kolację, jak to w takich sytuacjach bywa, i złożyli mi propozycję nie do odrzucenia. Na zasadzie, a co byś powiedział, gdyby? Bo zamierzamy przeorganizować polskie biuro i w związku z tym mamy dla ciebie taką rolę. No ja się nie zgodziłem, co jest generalnie harakiri w strukturach korporacyjnych normalnie i pamiętajcie, żeby tego nie robić, jeżeli mam dawać jakieś rady, bo takie rzeczy potem faktycznie w jakiś sposób są zapamiętywane, natomiast szef mojego szefa, bardzo taki ciekawy Austriak, powiedział, dam ci 24 godziny do namysłu, spotkajmy się jutro, porozmawiamy. W międzyczasie oczywiście zadzwonił jeszcze jego szef do mnie, żeby stwierdzić, że ponieważ dostał taką rekomendację, żebym to był ja, to on uważa, że powinienem po prostu to zrobić dla dobra swojej kariery, no i też żeby pokazać, że w przyszłości, jeśli chciałbym jakby zajść wyżej w Cisco, to powinienem się zainteresować tym, żeby mieć wizję tylko nie tylko techniczną, ale również od tej strony handlowej. No i powiedziałem sobie prawie po tych 24 godzinach, no dobra, zróbmy to, tak? Nigdy tego nie robiłem, nie mam o tym zielonego pojęcia, ale spróbujmy, może faktycznie to będzie dobry krok. I powiem wam z perspektywy czasu, że nie cofnąłbym tego, aczkolwiek tak jak uważam, że się uczy cały czas i się uczyłem cały czas, to te 3 lata były dla mnie naprawdę no, ciągłym, jakby można powiedzieć, bootcampem, bagnem i jednocześnie wojną w jednym, tak, jeśli chodzi o to, co się działo, jak działał wtedy rynek, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, no, ale też mówiąc o tym, że no niestety inżynier nie ma zbyt dużego pojęcia o tym, co robi handlowiec, jakie ma życie, jak patrzy na życie i na to, co robi. No i też jak wyglądają inne rzeczy, jak wygląda cały proces sprzedawania i tak dalej, i tak dalej. Więc to chyba było właśnie najciekawsze, najbardziej, największe wyzwanie.
I chyba fajnie jest połączyć w pewnym momencie takie role, tak? Żeby zrozumieć drugą stronę, zrozumieć jak działa biznes, dla którego tak naprawdę inżynierowie pracują, a biznes zarabia pieniądze dla inżynierów. Także myślę, że tak, to był dobry ruch. No i nie miałeś wyjścia, tak? Jak już tak cię obdzwonili i tak cię przeatakowali, no to ja tu widzę taki wiesz, podprogowy przekaz, że musisz jednak podjąć tą decyzję, bo inaczej może być słabo. Nie? Bo przynajmniej ja to tak odbieram, tą propozycję, którą dostałeś. No ale jak już mamy ciebie tutaj, to nie sposób pominąć pytań takich, wiesz, ogólnych, tak, ze świata sieci, o te wszystkie buzzwordy, które nas otaczają, bo siedzisz w tym środowisku, więc pewnie będziesz wiedział więcej niż my. Czy w ogóle te tematy typu Zero Trust Network, SDN, Next Gen Firewall, czy to działa, czy się do czegoś nadaje, czy to są po prostu buzzwordy? Tak szczerze.
Słuchajcie, no oczywiście mówię tylko w swoim imieniu. Oczywiście, że jest to marketing, ale ten marketing jest potrzebny. I teraz pytanie, dlaczego on jest potrzebny? No dlatego, że nadal istnieje niezrozumienie między górą a dołem. Tak? I to jest taki tradycyjny problem, z którym my też jako zaskakujące być może dostawcy rozwiązań walczymy. Bo jeżeli oczywiście wszyscy mają w organizacji doskonałą wiedzę, nie tylko techniczną, ale też operacyjną i biznesową, to ten problem nie istnieje. Rozmawiamy o konkretnych jakby zagadnieniach, ryzykach biznesowych z perspektywy bezpieczeństwa, czy dowolnych innych perspektyw i budujemy wzajemnie rozwiązanie takie, które na zasadach partnerskich możemy zbudować. Jeżeli tak jak się w większości moim zdaniem przypadków nadal widzi góra, utożsamia dół z jakimiś tam dziwnymi ludźmi, którzy ciągle mają jakieś, mówiąc po polsku, requesty i głupie pomysły i wydają tylko pieniądze i nic tego nie ma i ciągle trzeba tą firmę ciągnąć do przodu na własnych barkach, a dół z kolei uważa, że góra jest głupia i nie rozumie tego, co trzeba zrobić, jakie wyzwania przed nami stoją, jakie są ryzyka i tak dalej. Innymi słowy, nie ma tej synchronizacji albo harmonii we współpracy, to każdy taki temat pod tytułem a teraz wdrożymy SDN wywołuje natychmiast u góry, o mój Boże, SDN, no to SDN rozwiąże wszystkie nasze problemy, jedziemy. Gartner powiedział, ja znalazłem takie opracowanie, a w przyszłym roku przekroczymy tą przestrzeń, w której będziemy szybsi niż nasza konkurencja, zdobędziemy przewagę konkurencyjną i tak dalej, i tak dalej. Realia są takie, jakie widzimy. Jeżeli znamy technologię, to wiemy, że to można powiedzieć cynicznie, a ja jestem raczej takim właśnie pesymistycznym cynikiem, to wszystko już było, tak? Tylko z tego niestety nic nie wynika. Biznesowi trzeba dostarczać konkretne, pozwalać czy pomagać spełniać im jakieś konkretne wskaźniki, a technologia musi mieć realną kontrolę nad tym, co robi. W związku z tym te koncepcje typu Zero Trust, myślę, że do pewnego stopnia nawet dobrze, że są tak w zasadzie dobrze opisywane, bo oczywiście masa tam jest tam marketingu, ale przynajmniej ludzie rozumieją, aha, to musimy zastosować tak wspaniałą koncepcję, jak odseparować te zasoby, które są mniej ważne od bardziej ważnych i faktycznie musimy to zrobić i coś z tego będzie, tak? Albo okej, być może jesteśmy w stanie zautomatyzować na przykład provisioning naszych maszyn wirtualnych, bo do tej pory robił to zespół IT, który oczywiście sprawdzał się w tym najlepiej, bo mamy najlepszych specjalistów od provisioningowania maszyn wirtualnych, ale jakby to zrobić automatycznie, to oni mogliby się zająć jednak faktycznie rzeczami, za które chcemy im płacić, a nie tym, żeby ciągle powtarzać jakieś tam nudne operacje. W związku z tym, no, żyjemy sobie w takim trochę ekosystemie. Z jednej strony są dostawcy, którzy starają się zaczarować klienta tymi wspaniałymi tekstami, o mój Boże, teraz wdrożymy Zero Trust z SDN-em i jeszcze Next Generation Firewallem i już będzie wspaniale. Mój kolega szacowny Michał Kraut, obecnie Palo Alto, również pozdrawiam, uknął kiedyś takie stwierdzenie, ultymatywne bezpieczeństwo, i bardzo mi się to podoba i czasami go używam, i to będzie ultymatywne bezpieczeństwo. Wtedy klient mówi, no tak, tak, panie Łukaszu, ale, i tutaj są jakieś tam zastrzeżenia, a dział techniczny mówi, ale my to żeśmy już 2 lata temu wdrożyli, tu macie 7 opracowań, których mówiliśmy, że trzeba to zrobić, no ale się cieszymy, że w końcu podejmiecie decyzję, tak?
No ale to wtedy będzie decyzja góry, to nie ma innego wyjścia. Wiesz, jak to działa.
To prawda. Ale fajnie, ja... myślę, że Polska jest też fajnym krajem, bo ja miałem okazję i mam dalej okazję, jeszcze teraz przez COVID oczywiście już nie bardzo, ale generalnie widzę, co się dzieje dalej. W Polsce bardzo dużo menadżerów pojawiło się, w którymś momencie wyrosło z tych pozycji technicznych i bardzo fajnie się rozmawia z ludźmi, którzy mają ten background i nie trzeba wszystkiego tłumaczyć, ale też potrafią doskonale zwęszyć marketing i no tam różne inne rzeczy opowiadane im na slajdach. Ja przez 2 ostatnie lata jeszcze pracy w sprzedaży miałem taki slajd, jeżeli zarząd zażyczył sobie obecności dyrektora technicznego Cisco Systems Polska, żeby on coś opowiedział o bezpieczeństwie albo generalnie opowiedział, co oni powinni strategicznie zrobić teraz, żeby było lepiej, to ja miałem taki slajd, który otwierający, który mówił, bezpieczeństwo jest tragicznie, jest drastycznie trudne i nie będzie lepiej. To nie jest prezentacja, która ma wam sprzed ten firewall, czy magiczne pudełko, które postawicie, to tam wszystkie problemy wasze rozwiąże, tak? I to zawsze trochę przykuwało uwagę, ale z drugiej strony też ustawiało ten poziom dyskusji, żeby się nie spodziewali, że ja tu przywiozłem w worku jakiś zestaw rozwiązań. Jeszcze nie znam ich problemów, ale właśnie rozwiążę te problemy tymi 7 produktami i tymi 2 usługami.
Chyba będę musiał taki slajd dodawać na moich prezentacjach, bo to jest szczera prawda. Łukaszu, siedzisz na tym rynku już wiele, wiele lat. Jak z twojej perspektywy i w twoich oczach zmieniał się świat i bezpieczeństwa, i sieci w Polsce, tutaj w firmach i ogólnie w środowisku? Czy jest więcej problemów, nowe problemy, stare problemy, które są nierozwiązane i nikt o nich nie myśli? Jak to oceniasz w ogóle, tak wiesz, z lotu ptaka?
Z lotu ptaka. Ja się bezpieczeństwem generalnie nie zajmuję aż tak bardzo. Szczerze mówiąc, od tych 2 lat dopiero, jak formalnie pracuję na stanowisku związanym z bezpieczeństwem, to muszę się poczuwać, tak? Więc nie chcę tutaj udzielać odpowiedzi na pytania, których być może do końca nie rozumiem. Nie chcę tu też jakby za bardzo wam kadzić, że zajmujecie się tym bezpieczeństwem na co dzień, ale to jest jednak zupełnie, myślę, inna półka. Z mojej perspektywy bardzo dużo problemów, które nadal próbujemy dzisiaj rozwiązać, można było je rozwiązać już dawno temu, tak? Tylko że zawsze brakowało albo chęci, albo oczywiście brakowało technologii. Technologia jest dzisiaj właściwie każdego roku coraz bardziej doskonała i naprawdę jak popatrzę teraz, co robią ludzie, którzy się włamują, jak chainują tam 8 różnych bugów, żeby przełamać jakieś zabezpieczenie, no to dla mnie to jest kosmos, tak? Ja się zajmowałem bezpieczeństwem aplikacji 20 lat temu i teraz się oczywiście też tym zajmuję, ale już na trochę jednak innym poziomie. I jest to dla mnie absolutny kosmos i fajnie, uwaga, fajnie, że to się dzieje, bo uważam, że ta technologia, która byłaby niezaopiekowana, no, byłaby trochę pewną stratą, tak? Ale prawda jest też taka, że broniąc sieci, czy w jakiś sposób starając się śledzić te trendy bezpieczeństwa w sieciach i w IT w ogólności, no trochę jesteśmy ciągle na przegranej pozycji, a to jesteśmy niedoinwestowani, a to tak naprawdę nie możemy się na skupić na jednej rzeczy. Koncepcja z sokiem składającym się z 3 albo 2 specjalistów, tak? No, trudno sobie wyobrazić, że ten sok realnie będzie w stanie cokolwiek zrobić, a w Polsce jak popatrzymy, co firmy wyrabiają czasami z tego typu usługami, no to tak to trochę wygląda, tak? I zresztą nie tylko w Polsce, no ale już tak próbując do brzegu z tematem. Więc wracając do twojego oryginalnego pytania, myślę, że mamy technologię na to, żeby adresować większość problemów. Te modele, które zaczęły być tworzone, nie byłem tego do końca świadomy w okolicach tak właśnie 2000 roku. Być może już były to dojrzałe modele i wszyscy ich używali, tylko ja biedny o tym nie wiedziałem, ale to przepraszam. Ale mam wrażenie, że w ciągu tych ostatnich 10-15 lat mniej więcej różnego rodzaju organizacje zrobiły ogromną pracę na rynku, żeby wytworzyć jakieś modele, w ramach którego można szacować ryzyko, czy podejmować bardziej racjonalne decyzje o tym, właściwie czego chronimy, jak zamierzamy tego chronić, co jest dla nas ważniejsze, co jest dla nas mniej ważne. I widać, że ten cały rynek bezpieczeństwa zaczyna trochę dojrzewać, jeśli chodzi o to, w jaki sposób tak strukturalnie adresować problemy. No ale prawda jest też taka, że no niestety trzeba ciągle inwestować, żeby próbować nadążyć za atakującymi. Oni mają coraz ciekawsze modele biznesowe prowadzenia swojej działalności. No i myślę, że to jest taka rzecz, do której trzeba się po prostu przyzwyczaić, tak? Z jednej strony koledzy z Chin mówią o tym, że trzeba zrobić nowy internet, nowy protokół IP, tam już wszystko będzie wiadomo, kto się gdzie chciał połączyć i wtedy będzie można go od razu namierzyć. Z drugiej strony chyba jednak piękno internetu trochę polega na tym, że ta anonimowość, prywatność, takie rzeczy, na które coraz częściej zaczynam zwracać zdecydowaną uwagę, nie wiem, może się starzeję, ale to są rzeczy, które mnie mocno interesują i myślę, że można znaleźć jakieś rozwiązanie takie pośrodku, które zaadresuje te problemy, no i też da jakieś szanse broniącym, tak, po to, żeby te zagadnienia, które się pojawią jutro, za miesiąc czy za rok, można było w jakiś sposób rozwiązać. Stoimy przed fajnymi wyzwaniami, no za chwilę będziemy transmitować po pewnie jakiejś wersji IP ruch na Marsa, z Marsa, z Księżyca i tak dalej. No te sieci przestają być sieciami lokalnymi z podłączoną drukarką, tylko faktycznie internet staje się globalny, a nadal te problemy bezpieczeństwa, o których bardzo często mówimy, czasami są po prostu nierozwiązane, tak? I trzeba zacząć się adresować. Jeden duży punkt z rzeczy, którymi się ja teraz zajmuję obecnie w Cisco, zajmuję się takimi rzeczami jak na przykład nasze rozwiązania bezpieczeństwa do sieci 5G, nasze rozwiązania bezpieczeństwa w kontekście ruchu szyfrowanego, wzrostu ruchu szyfrowanego i tego, czy faktycznie musimy wszystko odszyfrowywać, żeby być w stanie ocenić ryzyko dla sieci, ale jeden z tych tematów to jest to, że dzisiaj jakby rekordy popularności bije taki język Rust, który w teorii ma zapobiegać problemom takim, które są związane z przepełnieniami buforów i tak dalej, i tak dalej. Jeden z głównych powodów występowania problemu z aplikacjami, jedna z rzeczy, którą atakujący będzie obstawiał, że będzie w stanie pokonać, w dużym uproszczeniu oczywiście mówiąc. Nikt z dostawców takich komercyjnych rozwiązań typu właśnie podsystemy IPS-owe, firewall i tak dalej, nie interesuje się tego typu jakby trendami. To jest też ciekawe, tak? Ale myślę, że dostawcy sprzętu mają jeszcze dużo do nadrobienia, jeśli chodzi o taką, no wiecie, odpowiedzialność za tworzony kod i jakość tego kodu.
No takie krótkie pytanie, jakby kończące, jakbyś podsumował, inwestycja w ludzi czy w technologię?
Zdecydowanie w ludzi. Absolutnie w ludzi najpierw, a w technologię dopiero w drugiej kolejności. Też zawsze byłem zwolennikiem zarówno w tej swojej karierze menedżerskiej, jak i w takim po prostu normalnym podejściu do robienia pewnych rzeczy, że jeżeli już inwestujemy w ludzi, to ci ludzie następnie powinni zdecydować, co dalej. Czy inwestujemy w konkretną technologię, czy zajmujemy się reorganizacją i budujemy zespół od nowa, bo musi być bardziej efektywny na jakimś odcinku. No i to się po prostu sprawdza, tak? Dużo się mówi ładnymi słowami, że oczywiście w ludzi, po czym kupuję za parę milionów złotych jakieś dziwne przełączniki, które one teraz będą magicznie rozwiązywały wszystkie problemy. No ale te zespoły, które są dobrze rozpoznawane na rynku i mają sukcesy, a przynajmniej nie mają, chociaż porażki zdarzają się wszystkim oczywiście, no to są zespoły, które czują się dobrze doinwestowane, nawiasem mówiąc, rozmawialiśmy o tym przed rozpoczęciem sesji.
Tak. A jeżeli chodzi o ludzi, to też dodam takie pytanie, jak zacząć w ogóle interesować się sieciami? Czy poleciłbyś jakieś certyfikacje może?
Wiecie co, no myślę, że najfajniejszą rzeczą, którą można robić w życiu, to jest posiadać pasję do czegoś, tak? Pasję do odkrywania, pasję do tworzenia, pasję do dłubania, różne inne pasje, tak? Jak się ma pasję i ta pasja utwardzona przez te lata zdobywania doświadczeń faktycznie przerodzi się w coś, co lubicie, to myślę, że to nie jest tak, że trzeba mieć certyfikaty. Certyfikaty pomagają ustrukturalizować sobie wiedzę, tak? Oczywiście one do pewnego stopnia mogą też ułatwić znalezienie pracy. Tam widziałem gdzieś na czacie pytanie o to, co dzisiaj, jaki certyfikat dzisiaj trzeba mieć, żeby przyjść do pracować jako inżynier w Cisco. Nie trzeba mieć żadnego certyfikatu i nigdy nie trzeba było mieć żadnego certyfikatu. Ja przychodząc do Cisco w 2005 roku miałem bodajże CCNA i CCNP, ale moje certyfikaty w ogóle nie miały żadnego znaczenia w dyskusji, która była ze mną prowadzona. zatrudniający mnie znali, znali moje dokonania i to było dla nich ważniejsze niż to, czy moją codzienną pracę, niż jakie certyfikaty miałem. Natomiast certyfikaty doskonale strukturalizują wiedzę. Ja przygotowując się do CCIE, jakże byłem głupi, byłem przekonany, że jak już zdobędę ten certyfikat, to mój Boże, po prostu będę takim ekspertem, że zatrząsę podstawami protokołu IP i w ogóle wszyscy będą się mnie bali. I to tak było, po tym jak już zdobyłem ten certyfikat, nosiłem go z dumą na piersi, noszę go z dumą na piersi, zresztą widzicie, co tam wisi na ścianie. Niewiele rzeczy wisi na ścianie z tyłu, ale moje certyfikaty wiszą. Natomiast miałem taką fajną sytuację, że mój przyjaciel poprosił mnie, żebym pomógł im poprowadzić parę sesji w trakcie Cisco Network Academy, żeby trochę uatrakcyjnić. Ktoś z Cisco przyjedzie, poprowadzi z wami sesję, pokaże wam może trochę inaczej spojrzenie na różne technologie i tak dalej, i tak dalej. I w ramach tego zgodziłem się od razu na poprowadzenie całego semestru dla grupy, która miała zajęcia z programu CCNP, czyli poziomu professional, nie poziomu expert, poziomu professional. I stwierdziłem, przygotuję od zera materiały, pokażę im, jak się pewne rzeczy robi, będąc profesjonalistą, ekspertem w tym i tak dalej. I nagle zrozumiałem, jak wielce powierzchowna jest moja wiedza. Oczywiście ona była całkiem niezła jako wiedza ogólnie, ale zacząłem sobie coraz częściej zadawać pytania i to jest coś, co polecam robić, jeśli macie pasję, czy robicie cokolwiek. A dlaczego akurat tak? Tak? Albo dlaczego akurat takie rozwiązanie wybrano? Inaczej, dlaczego tak to zostało ustandaryzowane? Jest w tym oczywiście czasami dużo dłubania w historii. Historię też lubię, ale czasami nagle się okazuje, że odpowiedź na pytanie nie polega na tym, że w ramce w książce przeczytacie, bo tak w sumie się bardzo często tłumaczy w książkach różnego rodzaju zagadnienia, ale jest za tym jakaś tam ciekawsze uzasadnienie. Jak poznacie to uzasadnienie, to nagle ten świat wam się zupełnie inaczej układa. I ja miałem takie olśnienie nie przy samych materiałach, bo one do pewnego stopnia były dla mnie czymś, co mogłem praktycznie stworzyć w ciągu 2 dni. Dotarłem do protokołu ISIS, takiego protokołu routingu, który jest rzadziej stosowany niż inne protokoły routingu, jest trochę mniej popularny, aczkolwiek ma swoje zalety i na przykład operatorzy internetowi go lubią. I jak sobie sam zacząłem tłumaczyć, jak te wszystkie mechanizmy tam działają, po to, żeby to dobrze wytłumaczyć studentom, to nagle dotarło do mnie, ja potrafię skonfigurować ISIS-a, ja co nieco o nim wiem, potrafię rozpisać dużo bitów i bajtów, ale zupełnie nie mam zielonego pojęcia o tym protokole, umówmy się, tak? I jest bardzo dużo mądrości w tym, żeby coś zrozumieć dobrze, trzeba postarać się tego zacząć uczyć, tak? I innych oczywiście. I wtedy nagle się okazuje, jak wiele rzeczy nie rozumiecie, dlaczego one się wzięły, skąd one się wzięły. Zresztą wiecie, imposter syndrom, czyli wyjście przez salę mającą 1000 osób na przykład i opowiadanie jakimś protokole i prowadzicie prezentację, ja tak mam cały czas, przez całe swoje życie, prowadzę jakąś prezentację, coś opowiadam ludziom i sam sobie w drugim wątku zadaję pytania, ale właściwie dlaczego tak jest? Albo, a dlaczego tutaj jest 1, a nie tam 10? Albo no cokolwiek, tak? Więc certyfikaty pomagają moim zdaniem, jeśli ktoś chciałby zacząć dzisiaj przygodę, słuchajcie, no macie wspaniałe narzędzia, ich nie było, jak ja zaczynałem swoją przygodę, nie miałem na przykład do dyspozycji maszyn wirtualnych, miałem jeden serwer, który utrzymywał gdzieś tam ze swoją stroną publiczną i to ona mi też dużo dała, w sensie cała ta koncepcja utrzymywania, natomiast dzisiaj macie możliwość symulowania bardzo dużych sieci w świecie wirtualnym, emulowania wszystkiego, więc przede wszystkim zacznijcie się tym bawić, a potem wiedza sama przyjdzie, a na rozmowie kwalifikacyjnej w firmie, w której będą szukali sieciowca, jeśli ta firma ma odpowiednią reputację albo no, jakby ten proces rekrutacji jest sensownie ułożony, myślę, że ostatnim pytaniem, jakie dostaniecie, to będzie ustawienie bitu w konkretnym RFC, w danym protokole OSPF, czy AES, czy cokolwiek. Osoba, która będzie z wami rozmawiać, będzie się chciała dowiedzieć, czy po pierwsze myślicie, a po drugie, czy ta wiedza na jakimś tam wysokim poziomie faktycznie jest, macie jakieś doświadczenie, czy na przykład nie macie doświadczenia, macie tylko wiedzę teoretyczną, to też czasami wystarcza do rozpoczęcia swojej pierwszej pracy, a czasami nawet nie mając jakby tej wiedzy teoretycznej zbytnio rozwiniętej, można taką pracę znaleźć. Ja zatrudniałem w Cisco jako dyrektor techniczny bardzo dużo osób, i zawsze zadawałem te pytania w takim porządku. Najpierw sprawdzałem, czy osoba, którą rozmawiamy, myśli w miarę szybko, a dopiero potem wchodziłem na te tematy technologiczne, które wydawało się, że ta osoba powinna wiedzieć, czy to wynikałoby to z CV, czy to sama mówiła, tak, ja się znam najlepiej na protokole Spanning Tree. No dobrze, to porozmawiajmy o protokole Spanning Tree, skoro to jest taki ważny protokół, tak, czy cokolwiek innego. No i to się sprawdza, tak, w mojej opinii.
Jak najbardziej się zgadzam z tą opinią, a przede wszystkim sprawdzamy myślenie takiego kandydata. Łukaszu, kończąc ten wątek już firmowy i twojej kariery, które elementy w tej karierze uważasz za kluczowe, krótko, a które jednak wolałbyś o nich zapomnieć?
Myślę, że kluczowe... Jak zwykle bardzo dobre pytanie. Myślę, że kluczowe było parę punktów. No na pewno jakby stanie się menadżerem. To jest taki moment, kiedy trzeba na pewne rzeczy zacząć patrzeć trochę inaczej. Aczkolwiek też wam powiem wprost, że pracując w Cisco miałem wspaniały zespół i ten zespół wykonywał 99,9% i wykonuje pracy. I też tak sobie raczej wyobrażałem pracę menadżera. To nie jest osoba, która wykonuje za wszystkich jakąś część pracy, podejmuje decyzje, a potem jeszcze micromanagują, sprawdza, czy oni ją dobrze robią, bo być może skręcają te śrubki w lewo, a nie w prawo, tak. Więc to było fajne, natomiast też pewnie zmieniają się trochę relacje i też trzeba na to trochę inaczej spojrzeć. Natomiast dojrzałem jako menadżer, i to też jest trudny temat, o którym rzadko się mówi, no zwalniając pierwszych pracowników, tak. Można być menadżerem, który nigdy nie musi tego zrobić i to pewnie jest fajne życie i tak dalej, ale zgadzam się z ludźmi, o których słyszałem takie porady, mądrzejszych od siebie, bo to jest kolejna porada, jak się zastanawiacie, co robić w życiu i jak szukać pracy, znajdźcie sobie takich ludzi, którzy są dla was jakąś tam zachętą do robienia różnych rzeczy, czy motywacją, czy wzorem i starajcie się ich naśladować, albo przynajmniej utrzymywać z nimi jakiś kontakt. Wiele rzeczy można się nauczyć. Ja cały czas sobie w życiu tak to 2-3 osoby znajdę, za którymi mogę podążać i sprawdzać, jak pewne rzeczy będą działały. Rozmawiałem z paroma osobami i one powiedziały wprost, teraz to jesteś po prostu gościem, który dba o to, żeby korporacja w dobrą stronę biegła, natomiast jak zaczniesz zwalniać ludzi, bo będziesz do tego zmuszony, albo podejmiesz taką decyzję sam, że trzeba zwolnić tego człowieka, bo już sobie z nim nie dasz rady, albo nic z tego nie będzie, no to w tym momencie będziesz mógł się nazwać prawdziwym menadżerem. I z tym się zgadzam, bo to jest dla mnie osobiście, to jest dosyć duży krok. Tak, niestety, a pracując w korporacji, nie pracując w startupie, nie macie do końca możliwości decydowania o tym, w którym momencie to nastąpi. Jeżeli jesteście świadomym menadżerem, tego też trzeba się nauczyć, to rozumiecie na przykład takie sytuacje, że dana osoba, no, wy nie jesteście już w stanie nic z nią zrobić, żadnej pomocy nie jesteście jej w stanie udzielić, a jej zachowanie, czy sposób pracy, czy cokolwiek innego, no, wpływa źle na zespół. Nie tylko na was i na tą samą osobę, czy efekty jej pracy, ale na przykład demotywuje zespół, tak? I takie decyzje wtedy trzeba podjąć bardzo szybko. To jest oczywiście porażka menedżerska, tak? To znaczy, no, stało się tak, że w wasze ręce trafiła osoba, albo sobie ją sami zatrudniliście, która nigdy nie powinna się tu pojawić. Ona nie jest zła, ale być może jej zestaw umiejętności albo sposób pracy w zespole nie pasuje do tego zespołu, który próbujecie tworzyć i trzeba coś z tym zrobić. Więc jeżeli ta droga się kończy, no to niestety trzeba taką decyzję podjąć, a czasami, no niestety, pracując w korporacji, dostajecie informację, twój zespół ma 40 osób, musisz mieć 38 z początkiem przyszłego kwartału, tak? I teraz albo nie chcecie pracować w korporacji i podejmować takich decyzji, albo stwierdzacie, no dobra, poradzę sobie z tym wyzwaniem, tylko pytanie, jak sobie z tym poradzę. To są takie momenty, kiedy jako menadżer się też dorasta w mojej opinii, to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Czy jestem z tego dumny, czy nie? Myślę, że jestem z tego dumny, jak przez to przeszedłem, aczkolwiek popełniłem masę błędów i to też nie ma co gadać. Po prostu tak to wygląda. Ludzie, którzy coś robią, zawsze będą popełniać błędy. Sztuką jest nauczenie się na tych błędach. Dzisiaj pewnie podjąłbym już trochę inne decyzje albo zachowałbym się inaczej, ale takie decyzje podjąłem w przeszłości. I powiem wam też wprost, żeby to też źle nie zabrzmiało, ale powiem wam o tym wprost. Czasami się dosłownie budzę w nocy, bo przypominają mi się jakieś konkretne momenty, no i to nie są fajne przeżycia, tak? Dla w cudzysłowie zdrowego psychicznie człowieka, który ma z tym jakiś problem, że musiał komuś zmienić dosyć gruntownie życie w jakiś tam sposób. Myślę, że druga duża rzecz, która się powtarza i pewnie jakoś podświadomie tym steruję, aczkolwiek tak jak wam powiedziałem wcześniej, nie miałem z tym, do tej pory jak patrzę na swojego LinkedIna czy tam na historię, to jestem zdziwiony. Mniej więcej co 3 lata dochodzę do takiego momentu, w którym już wiem, że to co robię tutaj, to jest fajne i mogę to robić dalej, ale bardzo mocno zwolniło moje tempo uczenia się, czy zdobywania nowej wiedzy, czy po prostu robienia rzeczy interesujących. I mogę to robić dalej, ale jednak fajnie byłoby jednak ten świat trochę pozmieniać szybciej, tak? Bo każdy ma swój ten czas, który jest dosyć dobrze policzony i w którymś momencie już nas nie będzie, więc dobrze by było jakby zrobić jak najwięcej. I to też tak, miałem takie szczęście w życiu, że ta moja kariera teraz ostatnio w Cisco ułożyła się w ten sposób, że zawsze sobie jestem w stanie znaleźć coś fajnego. Tuż przed zmianą roli 2 lata temu też już miałem takie pomysły pod tytułem: zarządzanie organizacją techniczną Cisco jest ogromnym wyzwaniem, ogromnym honorem, fajne kontakty, wspaniałe rzeczy można robić, no ale robię to już łącznie, jakby popatrzeć na wysługę lat, koło 6 lat, tak, i myślę, że za kolejne 3 lata nie zrewolucjonizuję tej organizacji, no bo jednak jest to organizacja stworzona do konkretnego celu. Co można robić dalej po takim kroku? No można właśnie zacząć pracować u klienta, można zacząć robić jakieś inne ciekawe rzeczy. Szczęśliwie dostałem telefon od swojej obecnej przełożonej ze Stanów. Słyszeliśmy, że robiłeś to, robiłeś to, robiłeś to. Szukamy osoby, która mogłaby się właśnie zająć 5 różnymi zagadnieniami. Przyjdź do nas, porozmawiajmy, zobaczmy, czy to się uda. No i tak się wydarzyło, tak. O których chciałbym zapomnieć? No pewnie fajnie byłoby zapomnieć o swoich jakichś tam porażkach albo głupich tekstach, które się rzucało na Usenecie 25 lat temu czy tam 23 lata temu. Jak czasami coś znajdę, to aż po prostu mówię: o mój Boże, co za idiota jakiś kompletny. No ale wiecie, no to też jest coś, co jakoś kształtuje człowieka. Jakby nie było tych błędów, głupich sytuacji czy jakichś zagadnień, no to pewnie nie byłoby mnie takiego, jakim jestem dzisiaj. Nie musicie tego oglądać, nie musicie tego słuchać, ale myślę, że każdy przechodzi taką drogę, kiedy po prostu na tych błędach się uczy. Ważne jest, żeby się uczyć.
Słuchaj, na szczęście na Usenecie, na IRC-u jeszcze w tamtych latach nie można było wstawiać grafik i jedyne, co zostało, to gdzieś jakieś logi z wygadywanych głupot, więc to jest jeszcze lepsze niż to, co jest teraz, tak? Ludzie teraz jednak nie mają tej świadomości, co się stanie za 20 lat, gdzie ludzie zobaczą archiwum ich Facebooka czy innego Snapchata. Lecimy dalej, bo czas nas goni, a jeszcze parę pytań zostało. Przechodząc do twoich występów, tak naprawdę i lubienia, bo chyba lubisz dzielić się wiedzą, często występujesz, jesteś też członkiem Rady Programowej PLNOGA. Jak w ogóle, co cię pchnęło w kierunku sceny, żeby, nie wiem, dzielić się wiedzą na takich konferencjach?
Ja nie do końca pamiętam, jak to się stało, ale ktoś się do mnie odezwał, powstawała taka konferencja, która się nazywała MeetBSD, chyba przez to, że miałem na tym swoim blogu trochę o FreeBSD, coś tam pisałem. Powstawała konferencja MeetBSD i zostałem na nią zaproszony, żeby coś opowiedzieć o routingu dynamicznym. I to jest kolejna rzecz, o której myślę, że fajnie byłoby powiedzieć a propos, jeżeli szukacie jakiś porad o pracę czy cokolwiek, to też jest coś, z czego powinniście chyba sobie zdawać radę, przynajmniej część z was oczywiście, bo jest tu masa doświadczonych osób. Fajnie jest walczyć ze swoimi jakimiś tam problemami, tak? Dla mnie problemem w 2000 roku było to na przykład, że ręce mi się trzęsły. I w ogóle nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, że ja wchodzę do sali i mnie jedna osoba słucha, co dopiero 200 osób czy tam 500, tak? Natomiast strasznie ciągnęło mnie do tego, żeby tą informacją, że ten RIP, to jak rozgłosi ten pakiet, to on potem coś zrobi i ten router coś tam zrobi, żeby się tym dzielić. Zacząłem tłumaczyć te różne dokumenty o IP tables, IP filter i tak dalej, bo też widziałem, że jest dużo osób, które po prostu nie zna angielskiego i dla nich problem polega na tym, żeby skonfigurować sobie router na Linuxie, nie na tym, żeby go skonfigurować, tylko na tym, żeby zrozumieć, co te polecenia w ogóle zrobią, tak? Stąd zresztą potem komercyjne podejście do tłumaczenia książek, totalny dramat, ale z zupełnie innych powodów. I pojechałem na tą konferencję, wtedy poznałem swojego przyjaciela, pozdrawiam, Andrzeja Targosza, który, jak się okazało, współorganizował tą konferencję, ale jakby poznaliśmy się wtedy, Jakuba Kozioła i parę innych osób. Swoją drogą też pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli i wtedy się też fizycznie poznaliśmy. Miałem okazję poprowadzić taką pierwszą prezentację, nie pierwszą w swoim życiu, ale pierwszą prezentację do tam na sali było pewnie z 80 osób i nagle zrozumiałem, że kurczę, to jest bardzo fajne uczucie. Jeżeli mówisz o czymś, o czym faktycznie coś tam wiesz, ci ludzie cię słuchają, zadają jakieś pytania, wchodzą w jakąś interakcję, piszą potem do ciebie maile, no to się napędza, tak? Wyzwala jakby dobre emocje. Dla mnie tym problemem było to, że musiałem mieć zawsze jakiś tam pisak w ręce czy coś, bo się strasznie wstydziłem tego, że jak stanę, to nagle mi się ręka zacznie trzęsieć. I nie myślałem o tym, że UDP 520, tylko że o Jezu, co robi moja lewa ręka, tak? W Cisco oczywiście te umiejętności prowadzenia prezentacji są doprowadzone do, no nie boję się tego powiedzieć, mistrzostwa. Mamy dużo szkoleń również z prowadzenia prezentacji, z takich rzeczy totalnie soft skillsowych. Zaśpiewałem piosenki prowadząc prezentację, no to są jakieś abstrakcyjne rzeczy, które w 2000 roku bym powiedział, nie, nigdy tego nie zrobię, tak, nie ma takiej możliwości, ale prawda jest taka, że to jest coś fajnego, tak? Jak z jednej strony czujesz, że możesz się z kimś podzielić swoją wiedzą i podyskutować na ten temat, a z drugiej strony nie prowadzić takiej jakby sztandarowej, template'owej, mówiąc po staropolsku, prezentacji, tylko faktycznie jedziesz porozmawiać z klientem, z partnerem, czy z innymi inżynierami po prostu o jakimś problemie, tak? I zaczynasz jakieś pomysły rzucać na stół i zastanawiać się, a może narysujmy to, może to lepiej sobie wytłumaczymy, my to też lepiej zrozumiemy i tak dalej, i tak dalej. No i lubię to, nie mogę tutaj wam kłamać, lubię to, aczkolwiek no... Na początku start był straszny i byłem spięty bardzo dużo. Prawda jest też taka, i też wam z ciekawości powiem, nigdy się tak nie stresowałem jak przed pierwszą sesją dla dzieciaków. Mieliśmy taką koncepcję, żeby w trakcie Pelno for Kids zrobić po prostu prezentację w internecie. Ja dosłownie byłem cały mokry. Nigdy się tak nie denerwowałem chyba przed niczym. No ale to też jest fajne przeżycie, które warto mieć w swoim jakby dorobku i potem wyciągnąć też z tego jakieś wnioski. Natomiast szukaliśmy takich miejsc, mówiąc wprost. Siedzieliśmy, pamiętam, nocami z Andrzejem, zastanawialiśmy się, jaki jeszcze kawałek tej społeczności warto zaadresować. Ja zawsze lubiłem technologie operatorskie, bo i do dzisiaj lubię, one mi się wydają bardzo ciekawe, ciągle ewoluują, trafiają potem pod strzechy takich zwykłych przedsiębiorstw, te technologie się dzisiaj zresztą mocno mieszają. I stwierdziłem, kurczę, jest taki Andrzej Karpiński, który ma wspaniałe imprezy z piwem pod gęsią, ale bardzo dużo naszych klientów mówi, że nie jest tam zapraszanych, albo że oni to nie lubią tego Andrzeja, albo innej osoby. Jak można nie lubić Andrzeja? No, ale...
Andrzej, dlaczego nie zapraszałeś ludzi do gęsi?
Dokładnie. Mówili takie rzeczy i w którymś momencie tak sobie siedzieliśmy z Andrzejem, mówię, słuchaj, skoro chcesz robić konferencję i to jest dla ciebie coś, czym się chcesz zajmować, to ja uważam, że kolejną rzeczą, którą być może powinniśmy pomyśleć, to zrobienie konferencji w stylu na noga czy innych. Spróbujmy zebrać to środowisko sieciowe i spróbujmy o tym pogadać, więc uważam się absolutnie za co-foundera Pelnoga. Natomiast no, występowałem na masie różnych konferencji i po prostu lubię to robić. Prawda jest taka, że mam trochę, teraz oczywiście mam więcej czasu, ale że tak powiem, z czasem wykrojenie tej godziny, półtorej jest coraz większym wyzwaniem, ale jeżeli dostaję taką propozycję, to staję przez chwilę na rękach, zastanawiam się, czy to ma dla mnie sens, czy jakoś pomogę, jeśli tak, staram się to zrobić.
Ktoś napisał, że pakiety voice'owe od ciebie idą 95% streamu, a moje są tylko 5%. Słuchajcie, na tym polega rozmowa kontrolowana. Zapraszamy i słuchamy bardzo ciekawych gości. Lepiej im nie przerywać. Te historie są naprawdę fascynujące. Łukaszu, musimy lecieć dalej, tak? Bo mamy jeszcze na liście, ja mam 4 pytania, a jeszcze przed nami konkursy, na które pewnie czekacie, więc lecimy. Najbardziej nietypowy epizod zawodowy w twoim życiu. Już abstrahując kompletnie od sieci, od security, od wszystkiego, co takiego ciekawego robiłeś?
Jakbym się nie zastanawiał, to właściwie wszystko, co robiłem zawodowo, jakoś się związało z programowaniem albo z sieciami. No po pierwsze, jeśli mogę się pochwalić albo powiedzieć o czymś, co było nietypowe, tak? No, pierwsze oprogramowanie, które napisałem za pieniądze, to było oprogramowanie dla wojska. To była taka biblioteka, która miała na Herkulesie CGA i EGA, bo to były 95 chyba. Niestety, nie, na szczęście kod się nie zachował źródłowy, więc absolutnie nikt nie ma szans nawet próbować to skądś wydłubać i to było w ogóle oczywiście wojskowe, więc nie na GitHubie. To była taka biblioteka, którą w ramach frustracji do domu przyniósł, czy zadanie napisania tej biblioteki mój tata, ponieważ parę poprzednich prób napisania tego przez ówczesnych studentów na VAT-ie no, nie skończyło się dobrze. Biblioteka miała wizualizować przy dużej ilości FPS-ów. Możecie sobie wyobrazić, kto pamięta Herkulesa albo CGA, co to znaczyło wtedy dużo FPS-ów. Jakieś tam dane, już nieważne, tak? Ja też do końca, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jakie to będą dane, no ale musiałem coś sobie tam symulować, żeby to było przynajmniej z 10 FPS-ów, a nie jedno zdjęcie ekranu na mniej więcej 2 minuty, nie? Bo tak to mniej więcej się kończyło. No i mój tata powiedział wprost, słuchaj, siedzisz, piszesz te programy cały czas, zajmujesz mi komputer i w ogóle, może byś chciał, bo to są całkiem duże pieniądze i po prostu byś sobie napisał. Spędziłem pół roku, napisałem, byłem z tego bardzo dumny, co śmieszniejsze, pół roku potem, bo wtedy już wchodziliśmy do NATO, wrócili do nas Francuzi i poprosili, żeby im przepisać tę bibliotekę na taką, która będzie pisała bezpośrednio do pamięci karty graficznej, a nie peceta, bo oni już wtedy jakoś czuli, że ta pamięć operacyjna peceta będzie niebezpieczna. Wtedy to była absolutna abstrakcja, no ale czego się nie robi, tym bardziej, że to też były jakieś pieniądze. Miałem dwie też instalacje przed Cisco, o których jestem bardzo dumny. Stawiałem sieć w Motorola krakowskiej, która się wtedy budowała, ponieważ partner, który wygrał przetarg, trochę nie przewidział tego, że jak już się kupi N przełączników, N access pointów i N routerów, to należy, trzeba zapłacić za nie potem, żeby ktoś je zbudował, skonfigurował, zaprojektował i tak dalej. I byłem też w Pałacu Prezydenckim za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego instalować WPX-a Cisco'owego, bo to była podobna sytuacja. Partner wygrał przetarg, oczywiście był najtańszy, ale w ramach tej najtańszej ceny nie przewidział, że trzeba będzie to skonfigurować. I powiem wam, że też spotkała mnie wtedy taka kuriozalna sytuacja, o której się potem opowiada bardzo często w różnych legendach. Mianowicie w Pałacu Prezydenckim było dwóch panów średnia wieku 70 coś lat, którzy obaj byli specjalistami od tej sieci, która tam była na miejscu. Pozdrawiam, jeśli jeszcze są z nami, z całym szacunkiem, ale naprawdę to było dosyć ciekawe. I każdy z tych panów przyszedł do nas, bo ja pojawiłem się z laptopem profesjonalnie, kablem konsolowym i pytaniem, w jakiej konfiguracji wam pomóc? Partner mówi, w każdej, bo tu jest PIX i proszę go skonfigurować, tak? A cała koncepcja polegała na tym, żeby po prostu zabezpieczyć SANA, na którym był, nawiasem mówiąc, Sendmail nasz ulubiony, no i zabezpieczyć do niego dostęp, tam jakieś reguły pofiltrować i tak dalej, i tak dalej. To było całe zadanie. Natomiast w każdym razie przyszło dwóch panów, którzy każdy z nich przyniósł swoją karteczkę. Na karteczce każdego z tych panów był inny projekt sieci, w sensie inny rysunek sieci, jakiś tam wykonany ołówkiem czy długopisem. One nie były ze sobą zgodne w ogóle, poza tam jednym punktem. I obaj z nich mówili, że to jest ta sama sieć. Hasło na Sendmaila, na tego Solarisa w Pałacu Prezydenckim było bardzo zbliżone do legendarnego dupa.123 i naprawdę tak było. Zarzekam się i potwierdzam to tutaj z ręką na sercu. Łącznie z tym, że jak ustawiłem to hasło na PIX-ie wtedy i skonfigurowałem to, zmieniłem im to hasło na tym SAN-ie, powiedziałem, że ja stąd nie wyjdę, patrząc czy wiedząc o tym, że to hasło jest ustawione na takie, na które tam było, a na co panowie stwierdzili, że ja nie mogę stąd wyjść, bo oni i tak muszą je zmienić na te, które było wcześniej, bo tylko takie hasło pamiętają i oni mnie też z kolei nie wypuszczą, proszę je zmienić, żebym zmienił to z powrotem. Tak? Więc wywiązała się dosyć ciekawa dyskusja, ja powiedziałem, panowie, zostałem tu zaproszony jako ekspert od zrobienia czegoś, zrobiłem to, wychodzę, nie chcę w ogóle o tym wiedzieć, że wy sobie to hasło potem zmienicie, zapisałem wam je na kartce, proszę tutaj mnie zostawić w spokoju, tak? Więc tego typu rzeczy się działy, natomiast no nie miałem okazji, aczkolwiek tak jak pewnie mówiliśmy wcześniej, bardzo szybko musiałem znaleźć sobie pracę, żeby iść na studia i żeby móc się na tych studiach utrzymać, więc nie miałem takich epizodów, że tam, nie wiem, sprzedawałem gazety, grałem na jakichś weselach i tak dalej, jak część z moich kolegów, bo to są fajne doświadczenia życiowe, tak? Ja dzięki temu, że bardzo wcześnie zacząłem się zajmować komputerami i dłubać w nich, to zawsze jakoś tam się udawało te rzeczy związać z rzeczami komputerowymi.
Wspomniałeś o haśle bardzo prostym do Solarisa. Też miałem epizod w budżetówce, gdzie poczta stała na HP-ku, na serwerze HP ProLiant, bodajże jakimś super starym. No i hasło na ruta, zgadnij, jakie było.
No pewnie ruta albo dupa.123.
No nie, no, Tur... akurat wtedy nie było polityki haseł, więc hasło na ruta na serwer było HP. I nie można było go zmienić, także tak, pamiętam te czasy, to są naprawdę ciekawe historie. Łukaszu, trzy pytania jeszcze nam zostały do pytań konkursowych. Co robisz, gdy nie pracujesz? W ogóle zdarza się, że nie pracujesz? Masz jakieś hobby w ogóle?
To jest dobre pytanie. Tak, sieci.
Komputery i sieci.
I tak jest naprawdę, bo faktycznie ja bardzo często jest tak, że siedzę z laptopem na kolanach albo gdzie coś tam robię na jednym ze swoich komputerów stacjonarnych, no i robię nie do końca pracę, ale jednocześnie coś sobie tam dubię. Tak, oczywiście, no czytam dużo książek, słucham muzyki, chcę, żeby na świecie był pokój i tego typu odpowiedzi. Czytam dużo książek, trochę czytam książek związanych z historią, trochę z technologią, trochę z zarządzaniem, z takimi tematami. Ostatnio wróciłem do swojej młodości, miłości z lat młodości. Nigdy moich rodziców na początku przynajmniej nie było stać na to, żeby mi kupić klocki Lego. Potem jak mój kolega, syn lekarza, miał już te klocki Lego, to zawsze u niego przesiadywałem jeszcze zanim miał ZX Spectruma, żeby tam sobie podłubać w tych klockach Lego. I w którymś momencie doszedłem w swoim młodym życiu do stwierdzenia, jak kiedykolwiek dojdę do wniosku, że klocki Lego wydają mi się nudne, to znaczy, że się zestarzałem. Więc ostatnio sobie kupiłem Saturna, żeby go szybko złożyć. Oczywiście moje dzieci mają dużo klocków Lego, no i zamierzam jakoś tam po godzinach składać sobie klocki również. Ale zajmuję się najdziwniejszymi rzeczami i też najdziwniejsze rzeczy sobie wymyślam. Chociaż na przykład tak ostatnio próbowałem przez chwilę wrócić do lutowania i jakichś tam eksperymentów elektronicznych, ale doszedłem do wniosku, że aż mnie tak to bardzo, bardzo nie ciągnie.
Kurczę, klocki Lego. Wszyscy naokoło składają klocki Lego. Adam też jest fanem klocków Lego. Ja chyba będę musiał też spróbować, chociaż jakoś nie czuję tego. Nie mam czasu, pracuję. Lecimy dalej. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Głównie na macOSie. Przesiadłem się bardzo, bardzo dawno temu z Windowsów. Natomiast na serwerach, na jakichś wirtualkach, które tam stawiam, utrzymuję też po to, żeby na bieżąco być z pewnymi zagadnieniami. Tylko i wyłącznie FreeBSD. Nic innego. No, postawiłem synowi Ubuntu pod jakiegoś tam Minecrafta, ale FreeBSD. A macOS też w zasadzie jest na BSD, więc można powiedzieć, że BSD głównie.
I ostatnie pytanie definiujące zawsze naszego gościa, to Commodore czy Atari?
Atari, ale to nie jest taka prosta odpowiedź. Tak jak wam mówiłem na początku, Atari się pojawiło w domu, no bo tata przyniósł i trzeba się cieszyć, tak? Nie ma innej opcji. Zresztą nie wyobrażałem sobie, że cokolwiek, co mój tata wymyślił, nie jest najlepsze na świecie, tak? Miałem tam 8 lat czy 6. W każdym bądź razie zainteresowałem się komputerem, który mój kolega miał na osiedlu, już potem jak się przeprowadziłem do Zegrza z kolei, z Nowego Dworu, bo wszyscy generalnie mieli raczej w moim otoczeniu ZX Spectrum. I bolało mnie to, że ja na Atari muszę, jak mi się kaseta przy wczytywaniu coś się złego stanie, to muszę zaczynać od początku. Posiadacze ZX Spectrum mogli się tam przewinąć w locie i to się ładowało dalej jakoś magicznie, nic się nie psuło. Natomiast jeden z moich kolegów miał Amstrada CPC-464 i to była dla mnie zupełnie abstrakcyjna konstrukcja komputerowa. Co więcej, ponieważ tam niewiele miał gier na ten komputer, to on właściwie ten komputer traktował trochę per nogę. I prawie mu zabrałem ten komputer i przyniosłem do siebie do domu, żeby móc się nim bawić. Natomiast bardzo naciskałem na to, żeby jednak u niego się pojawiać w domu, żeby poznawać tą architekturę i patrzeć, co on tam ma innego i fajnego. Z tego, co pamiętam, można było nawet CPM-a odpalić na Amstradzie. Tym się nigdy nie zająłem, bo nawet wtedy jeszcze nie miałem dostępu do CPM-a, ale faktycznie patrzyłem na to, jak wygląda programowanie w różnych językach. Amstrad wydawał mi się wtedy taki bardzo fajnie dojrzały. Natomiast jeśli pytasz o serce, no to ponieważ Atari, no to zostało Atari, tak? I ciągłe dyskusje, jak to Commodore tudzież inne spektrumy to są gorsze, bo...
No cóż, Adam się ucieszy, dopisujemy punkt do Adama. Możemy się napić teraz, bo za chwilę mamy sesję pytań konkursowych. Zaczniemy od tych pytań konkursowych, które dla was przygotował Łukasz na dzisiaj. Tych pytań jest sporo. Łukaszu, pozwolisz, że pierwsze pytanie ukradnę, tak jak się umawialiśmy. Do wygrania, właśnie, to może oddaję ci głos. Co jest do wygrania?
Słuchajcie, do wygrania są, nie wiem czy jeszcze losowo losowane, czy nie, zaraz zobaczymy round robin, jaki zrobimy. Takie 4 książki, 2 Cisco Press, oczywiście trzymam je odwrotnie, żeby uprościć wam wybór. 2 książki Cisco Press o budowaniu sieci, o automatyzacji IP wersji 6, druga i 2 o cloudzie i o budowaniu mikrousług, więc chyba nie jest tak najgorzej, jeśli chodzi o potencjalne nagrody. No i oczywiście tania będą, jak sądzę, zaskakujące.
Pamiętajcie, że odpowiadamy, starajcie się odpowiadać jednym zdaniem na te pytania, dlatego że prościej nam będzie wtedy wyłapać tak naprawdę na wasze odpowiedzi i prawidłowe odpowiedzi. Łukaszu, ty zadajesz, czy ja mam je czytać?
Jak chcesz.
To ty jesteś gościem, więc scena jest twoja.
Dobrze, słuchajcie. To pytanie numer jeden. Uwaga, proszę o skupienie. Trzeba odpowiedzieć bardzo konkretnie i oczywiście trzeba odpowiedzieć dobrze. Jaki adres miała albo ma zerowa strona w komputerach Atari 865XE i ile konkretnie, jaką konkretnie miała długość w bajtach? Trzeba podać początek adresu, koniec adresu i ilość bajtów, które ma ta strona w związku z tym.
I to jest to pytanie, które miałem ukraść.
No właśnie, miałeś ukraść.
Miałem ukraść, ale ja będę na końcu zadawał pytania. Na razie rozlosujmy książki.
Dobra. Czat na YouTubie porusza się szybciej, ale właśnie stanął. Wszyscy googlują odpowiedzi. No słuchajcie, no nie wiecie jaka...
Tak.
0,255, 250. Marek Grzonka udzielił pierwszej poprawnej odpowiedzi. Marek Grzonka, nie wiem, chyba musisz skontaktować się ze mną w takim razie w tej sytuacji.
Nie, zrobimy tak, standardową drogę, my sobie to, Łukaszu, ogarniemy, w sensie standardowa Dobra. Droga, czyli numer paczkomatu, numer telefonu, e-mailem na adam@zaufana3strona.pl. Marku, gratulujemy, to będzie pierwsza książka. Lecisz dalej, Łukaszu.
No dobra, a teraz pytanie, Andrzej był drugi, kurczę, ale jestem pełen szacunku. O ile konkretnie dostęp do zerowej, o ile konkretnie cyklów procesora, trzeba podać ilość cyklów procesora, był szybszy dostęp do zerowej strony pamięci Atari versus inne strony. To trochę trudniej znaleźć.
Powtórzymy. O ile konkretnie cykli procesora dostęp do strony zerowej był szybszy niż operacje na innych stronach?
Krystian Graba, dobra odpowiedź, o jeden cykl procesora. Ale to robiło ogromną różnicę.
Tak, więc Krystian, to jest kolejna książka. Gratulujemy. Procedurę znasz, numer paczkomatu. Wszyscy teraz brutforsują. Numer paczkomatu i numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl. Gratulacje, Krystianie. No, to lecimy dalej.
Dobra.
Kolejna książka.
Kolejna książka. I teraz uwaga, bo pytanie składa się... Pytanie jest złożone. To nie jest tylko prosta odpowiedź. Uwaga. Podaj rozwinięcie akronimów EXP, EXP, TC... I wskaż, dlaczego TC zastąpił EXP. Podaj rozwinięcie akronimów EXP i TC i wskaż, dlaczego TC zastąpił EXP. Można bardzo krótko, to nie jest skomplikowana odpowiedź, ale samo rozwinięcie akronimów nie wystarczy.
Tu jeszcze dochodzą odpowiedzi na poprzednie pytanie, nie wiem, czy zauważyłeś.
Tak, tak.
No niestety lagi. Pytanie widzicie na ekranie, czyli powtarzamy. Podaj rozwinięcie akronimów EXP oraz TC i wskaż, dlaczego TC zastąpił EXP. Pytanie killer. Nie, nie jest to Total Commander.
Total Commander, legendarny.
O, mamy już jedną odpowiedź.
W związku z wprowadzeniem TC, no to nie jest dobra odpowiedź. Czy nie jest to pełna odpowiedź?
Mamy niepełną odpowiedź. Jeżeli nie będzie pełniejszej, no to jakby wszystko, Łukasz, w twoich rękach. To ty decydujesz.
Kto Poczekajmy to. Jeszcze 30 sekund. Wiem, że przedłużyliśmy już trochę, ale dajcie jeszcze momencik, może ktoś, albo może Azazel poprawi swoją odpowiedź na przykład.
Mamy kolejną odpowiedź.
Tak, można w zasadzie tak powiedzieć, Take-kun, generalnie pole TC zastąpiło w tym samym miejscu pakietu czy na etykietę MPLS-owej pole EXP, po to, żeby to już nie była dyskusja o tym, że będzie to w przyszłości pole eksperymentalne i tak wszyscy używali to pole do QoS-a, więc zmieniono nazwę, żeby ujednolicić wykorzystanie czy sens tego nagłówka, więc Take-kun udzielił pełniejszej odpowiedzi niestety niż Azazel. Niestety dla Azazela, wspaniale dla Take-kun, gratulujemy.
Procedura standardowa, e-mail, numer telefonu i numer paczkomatu na Adam Małpa Zaufana trzecia strona. Tejkun, gratulacje. Łukaszu, teraz mamy ten właśnie zgrzyt, tak, że ja ukradnę to pytanie następne.
Ukradnij.
Ale teraz przechodzimy do głównych nagród dzisiejszego odcinka. Sponsorem tych nagród jest Fuda Security. No i pierwsze pytanie tak naprawdę, które zadał Łukasz, to jest tak zwane pytanie finałowe. Łukaszu, przygotuj rekwizyt. Pytanie finałowe, do wygrania jest zestaw Raspberry Pi. Także Łukaszu, zapraszam.
Słuchajcie, pytanie finałowe brzmi, ono jest bardzo techniczne, uwaga. Co to za postać i kto ją stworzył? Trzeba udzielić odpowiedzi najlepiej po angielsku i bez pomyłki.
No teraz ręka ci się trzęsie. Mówiłeś
bo to o tym taki, także. Bo to taki bardzo ważny moment. No, pokażę jeszcze raz.
Tak, pokaż.
Skrzynka. No, nie jest to prawidłowa nazwa i nie jest też wskazane, kto jest autorem tej postaci. Tak, to pochodzi z książek. Bardzo dobra prawie odpowiedź i udzielił jej dobrze TS, bo afera prawie dobrze, tylko się pomylił i nie podał nazwy po angielsku. Pomylił się w nazwisku autora i nie podał jej po angielsku. A przepraszam. Mm-hmm. Nie, to nie jest jeszcze dobra odpowiedź.
Dobrze, to czekamy.
Bardzo przepraszam. Pamiętajcie, że to musi być po angielsku, tak jak w oryginale. Piotr Cholewa doskonale tłumaczy Pryczeta. Kocham jego tłumaczenia, aczkolwiek narzekałem, że robi to za wolno. No bagaż. Tak, ale po angielsku to musi być. Ale czytanie Pryczeta w oryginale jest straszliwym wyzwaniem, aczkolwiek polecam. Jeżeli ktoś kocha autorów, to warto czytać ich w oryginale. Tak jest, Takekun. Drugi raz bardzo poprawna odpowiedź. Luggage, nie baggage. Tak sobie wymyślił.
No dobrze. Takekun, procedurę znasz. Zestaw Raspberry Pi przyleci do ciebie wraz z książką, tak? Bo to była książka. Także będzie co czytać i będzie na czym eksperymentować. Gratulacje. Także e-mail z numerem paczkomatu i numerem telefonu na adam@zaufana3strona.pl. No a teraz przechodzimy do moich pytań i do pytania Adama. Więc zaczniemy od pytania Adama. A który Polak może być uważany za twórcę koncepcji komutacji pakietów? Z angielskiego to jest packet switching, w oparciu o którą zbudowany jest dzisiejszy internet. No proszę.
I wiadomo kto, dyrektor internetu.
Pierwszy dyrektor internetu odpowiedział poprawnie. Andrzej, procedurę znasz. Numer paczkomatu i numer telefonu do Adama. E-mail też znasz, także gratulacje Andrzeju. Kto by pomyślał, że Andrzej. No dobra, i teraz ostatnie pytanie. Nagroda pocieszenia od Fudo. To będzie pytanie ode mnie. I standardowo pójdziemy w stronę kina. Podaj nazwę sklepową procesora, w który wyposażony był laptop Acid Burn w firmie Hackers. I wszyscy teraz googlują. Uwaga, to jest pytanie podchwytliwe. Pełną nazwę sklepową procesora. Widzę już odpowiedzi, ale to nie są poprawne odpowiedzi jeszcze. Nie jest to P6.
Jest już chyba dobrze.
O, mamy poprawną odpowiedź. Piotr Delijewski. O, był to procesor Pentium Pro. P6 to jest architektura, właściwie mikroarchitektura, ale nazwa sklepowa to Pentium Pro. Gratulacje, Piotrze, nagrodę pocieszkę od Fuda Security wyślemy. Adam Małpa, zaufana trzecia strona.pl, numer paczkomatu, numer telefonu. Gratulacje. Słuchajcie, no chyba to jest rekordowy odcinek, godzina 17. Mam nadzieję, że nie wymęczyliśmy was za bardzo. Łukaszu, bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś, że poopowiadałeś o swoim życiu i o tej całej bogatej karierze. Pewnie moglibyśmy jeszcze tak godzinami sobie dyskutować. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję. Może zrobimy jakiś odcinek na którejś z konferencji i sobie wtedy zrobimy taką sesję 24 godziny z ludźmi z różnych scen. I wtedy będziemy sobie rozmawiać i rozmawiać. Dzisiaj niestety musimy już kończyć ten odcinek, także... Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie było poczatować, ale też fajnie jest porozmawiać. Mówiłem, że jestem gadułą. Nie zdziwił mnie wynik.
No, nie jesteś pierwszym gadułą. My też staramy się dużo mówić do ludzi, ale dzisiaj wygrałeś. 95% według oceny kibiców, także ten odcinek ewidentnie należy do ciebie. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce na żywo. Trzymaj się. Słuchajcie, a my widzimy się za tydzień. Nie ma ogłoszeń duszpasterskich. Gość, który prawdopodobnie nas odwiedzi, to jest bardzo ciekawy gość, ale jeszcze nie potwierdził, więc nie będziemy zapeszać. Adam pewnie wróci ze spaceru, także już pewnie będziemy w komplecie. Także do zobaczenia za tydzień i miłego wieczoru wam życzę. Trzymajcie się. Kontrolowana.